Program Między Biegunami, Kuba Niziński,
Bartek Pisiak.
I znowu wracamy do tematu, który dosyć często pojawia się na antenie Radia Kraków w programie Między Biegunami, bo kto z Państwa podróżujących nie marzył o tym, by żyć w podróży? Ja przypuszczam, że niejednokrotnie takie marzenia gdzieś się pojawiały. Bartek, ty miałeś takie marzenia? Masz dalej?
Miałem takie marzenia, natomiast odłożyłem je troszeczkę na w czasie, jeśli chodzi o realizację, ale obserwuję cały czas to zjawisko, które dosyć mocno się rozwinęło też przed pandemią. W trakcie pandemii, no wiadomo, mieliśmy zamknięcie granic i ograniczone możliwości mobilności, przemieszczania się po świecie, szczególnie w kierunku krajów azjatyckich, gdzie wielu właśnie cyfrowych nomadów znalazło swoje miejsca na ziemi, albo też właśnie między tymi azjatyckimi krajami się przemieszcza i stamtąd pracuje z klientami, z pracodawcami z całego świata. No ale teraz wraca chyba ze zdwojoną siłą. W moim przypadku odstawiam to troszeczkę w czasie, natomiast nie mówię nie.
Jasne. A dzisiaj będzie właśnie o takim wariancie życia opowiadała nasza gościni Katarzyna Lisiecka. Witaj, Kasiu.
Cześć, witam.
Kasiu, gdzie cię złapaliśmy?
No, przylecieliśmy do Osaki, więc jestem w Japonii, więc konnichiwa do wszystkich słuchających. Właśnie witam z Japonii, kilka dni temu byliśmy w Hongkongu, więc rzeczywiście dużo się dzieje i tak jak wspominałeś o tym, zmieniamy granice, po prostu się przemieszczamy i taki mamy obecnie tryb życia, mówię w liczbie mnogiej, ponieważ podróżuję z mężem, więc jeżeli gdzieś wspomnę i powiem my, to chodzi o mnie i o męża.
Kasiu, Japonia, Hongkong, to nie jest wasza pierwsza podróż, jeśli chodzi o to życie cyfrowego nomadów. Jak się zaczęła wasza przygoda? Z czego to się wzięło? Czy to było takie odwieczne marzenie właśnie, żeby ruszyć i pracować z podróży? Czy marzyliście o tym, żeby przenieść się do Azji? Jaka jest wasza geneza, można powiedzieć, tego, że zmieniliście sposób życia zawodowego, no i też codziennego?
To jest bardzo ciekawe. Myślę, że wpływ na to miało kilka rzeczy. Jedna rzecz to tak naprawdę trzeba kochać podróżowanie i to gdzieś u nas się pojawiło 10 lat temu, jak pierwszą podróż mieliśmy do Wietnamu, właśnie to była podróż ślubna. Wtedy odkryliśmy Azję i po prostu ją pokochaliśmy i dużo od tego czasu podróżowaliśmy również na rajdy konne do Azji, ale w pewnym momencie i to właśnie złożyło się trochę z czasem covidowym, przestało nam to wystarczać. Te ucieczki na 2 tygodnie, na urlopy, kiedy jest się w tej Azji, ale jest się cały czas w takim ruchu non-stop, bez tego oddechu, kiedy nie można nacieszyć się miejscem, kiedy po prostu ma się listę miejsc i po prostu minuta po minucie zaplanowana, żeby zobaczyć wszystko, żeby odhaczyć te wszystkie punkty, to zdaliśmy sobie sprawę z tego, że i dzięki właśnie tej pracy zdalnej w COVID-zie, że tak naprawdę możemy pracować, będąc w Azji i ciesząc się tą Azją, a niekoniecznie musi być to związane z urlopem, czyli po prostu żyć w Azji, tylko żeby to zostało, chcę zaznaczyć, że to jest takie przebywanie trochę po powierzchni, ponieważ nie szukamy miejsca, w którym chcemy zamieszkać na stałe. Najbardziej cieszy nas ta wolność, ta możliwość wyboru, to przemieszczanie się ciągłe, bo przemieszczamy się właśnie 2-3 razy w tygodniu, w zależności od miejsca. Także jednego dnia budzimy się i mamy za oknem ocean, drugiego dnia lasy, trzeciego dnia plaży, więc to po prostu ta swoboda, taki powrót, tak jak tutaj wspomnieliście o tym cyfrowym nomadzie, to rzeczywiście my się tak przemieszczamy, mamy małe plecaki, łącznie około 40 kilo bagaży i po prostu się przemieszczamy, pracujemy, zbieramy doświadczenia, chłoniemy świat, możemy dużo obserwować, więc jakby ta miłość do podróży, okres COVID-u i praca zdalna, która również umożliwiła coś takiego, wpłynęło na to, że chcieliśmy spróbować, no i teraz jesteśmy właśnie tutaj. I też tak, Bartek, rzeczywiście to nie jest pierwsza podróż, to już jest drugi etap, tak naprawdę projekt Azja 2. Podczas pierwszego to był taki test, czy w ogóle damy rady, ponieważ nagle znajdujesz się z jedną osobą, tak jak w trakcie COVID-u, w małym pokoju na 100 metrach, przeważnie o 24 godziny na dobę, więc bardzo istotne jest, żeby tą osobę lubić, z którą podróżujesz, żeby się nie kłócić, żeby odnajdywać się w trudnych sytuacjach, bo rzeczywiście pojawia się bariera językowa, bariera kulturowa. Jest dużo jakichś takich sytuacji, które mogą być stresogenne z jednej strony. No i właśnie więc ten pierwszy wyjazd był takim testem, czy nam będzie to pasowało. Zaczęliśmy od Korei, z Korei przenieśliśmy się do Tajwanu, Potem był Wietnam, Laos, Kambodża, znowu Wietnam i Tajlandia. Wróciliśmy na chwilę do Polski, żeby się przepakować, żeby zostawić kilka rzeczy. No i właśnie ponad tydzień temu wyruszyliśmy na kolejny etap. Przez tydzień byliśmy w Hongkongu, trafiliśmy na tajfuny, co w ogóle pierwszy raz w życiu byliśmy, jak były tajfuny, więc nie bardzo widzieliśmy, jak się zachować, jak to robić, czy siedzieć w domu, czy można wyjść, czy nie można, odwołali nam promy. No i wczoraj wylądowaliśmy, przedwczoraj wylądowaliśmy w Osace, no i w Japonii zostaniemy około 3 miesięcy, zobaczymy, jak będzie z pogodą, ponieważ jak wspominam, nasz bagaż jest dosyć mały, co też wpływa na to, że jeżeli będą niskie temperatury, no nie jesteśmy na to przygotowani i wtedy będziemy gdzieś uciekać dalej.
Kasiu, czyli plan jest jakiś tej podróży?
Jest ramowy plan. Mamy zaznaczone kraje, takie, które chcielibyśmy odwiedzić, ale właśnie najpiękniejsze jest to, że zawsze można to zmienić. Rok temu na przykład byliśmy w Korei i Tajwan był jeszcze zamknięty, ponieważ były to czasy covidowe i nagle otworzyły się granice i wtedy można było wlecieć do Tajwanu. Więc tu, w tym momencie jesteśmy w Japonii 2 do 3 miesięcy, zobaczymy. Później Filipiny, mamy Sri Lankę na liście, znowu Tajlandię, Laos, więc będziemy gdzieś tutaj się dookoła kręcić. Tak naprawdę kwestia cen biletu, kwestia jakiejś, też pogody, bo nie ukrywamy, że nie chcemy gdzieś trafić na porę deszczową. Więc taki plan ramowy, ale najwspanialsze jest to, że tak naprawdę wszystko możemy, nic nie musimy. I to jest taka kwintesencja tego całego wyjazdu, że człowiek czuje taką wolność i po prostu może decydować na bieżąco i gdzieś się przemieścić albo gdzieś zostać.
Kasia, wspominałaś nam przed anteną, że ty w waszym podróżniczym teamie jesteś odpowiedzialna za planowanie tej waszej podróży. Czerpiesz z tego dużą radość. Jak możesz po prostu zmieniać te wasze plany? No, w Azji mamy też wiele tanich linii lotniczych. Ta możliwość przemieszczania się jest bardzo duża. Jak to wszystko właśnie gdzieś ogarniasz? Na zasadzie ten kraj nas ciekawi, bo wymieniłaś tutaj już sporą liczbę krajów, w których byliście, mieliście okazję pomieszkać, odwiedzić je, zwiedzić. No ale właśnie, jest taka lista the best of i po prostu według niej kolejne kroki tego waszego życia, pracy w podróży planujecie. Czy to jest czasami przypadek?
To jest przypadek. Ja jestem urodzoną planerką, też związane z pracą, ponieważ przez 10 lat pracowałam w Game Devie jako dyrektorka PR-u i marketingu, więc organizowałam również eventy, więc tak naprawdę tworzenie list, tworzenie, planowanie to jest w ogóle gdzieś głęboko w moim DNA. Także budżetowanie, ponieważ myślę, że warto wspomnieć o tym, że te wszystkie wyjazdy to trzeba budżetować na każdy kraj, przygotować budżet, przygotować taki budżet na dzień, gdzie buduje się balans pomiędzy tym, ile można wydać na hotel, ile można wydać na jedzenie, ile można wydać na transporty. I to cieszy mnie bardzo. Ja to lubię, więc dla mnie jest to zupełnie naturalne, więc mój mąż pracuje normalnie 8 godzin. I tu też za chwilę coś wspomnę fajnego, ponieważ mamy zmieniony tryb życia, jeżeli chodzi o to, w jakich godzinach jest praca, w jakich godzinach jest czas na to zwiedzanie. Ja w tym czasie mogę planować, wyszukiwać jakichś ofert, okazji, przygotować plan dzienny, plan właśnie miesięczny. A jeżeli chodzi o miejsca, to tak naprawdę jest ta dowolność i oczywiście mamy miejsca, które chcemy odwiedzić i tu głównie była i właśnie bo Hongkong, Korea, Tajwan, to już mieliśmy na liście, Sri Lankę ponownie odwiedzamy, więc są to miejsca, bo w niektórych już byliśmy, do których mamy sentyment i chcemy wrócić, na przykład Laos i Luang Prabang, który po prostu jest przepięknym miastem, więc wszystkim bardzo polecam. Albo na przykład chcemy do Wietnamu pojechać do wielkiego kompleksu jaskiń, gdzie przez tydzień idzie się na trekking i śpi w jaskiniach, więc czasami miejsca, do których lecimy, są związane z jakąś konkretną atrakcją albo z czymś nietypowym, czego nie moglibyśmy nigdzie indziej doświadczyć. Czyli na przykład na Tajlandii zrobiliśmy kurs nurkowania i schodziliśmy 30 metrów w dół do wraku zatopionego. Widzieliśmy rekina, widzieliśmy żółwia jedzącego, więc jakby to są takie rzeczy, które no w Polsce nie bylibyśmy w stanie tego przeżyć, a tu jesteśmy w stanie włączyć je do naszej podróży. W Wietnamie zrobiliśmy kurs windsurfingu, bo akurat tam były świetne wiatry, więc jakby część naszych wyjazdów jest połączona z miejscem, z tym, co można tam doświadczyć, a część jest po prostu taka, że gdzieś słyszeliśmy o tym kraju, że jest wart odwiedzenia i po prostu jedziemy tam i sprawdzamy, czy jest fajnie, czy nie jest fajnie i jak to też jak to też jest tam na miejscu, ponieważ no to może ja powiem o konkretach, jeżeli chodzi o Koreę. Piękny kraj, niesamowity i rzeczywiście, jeżeli przebywa się w miejscach turystycznych, to jest dosyć łatwo, ale w Korei spędziliśmy prawie 3 miesiące i poza miejscami turystycznymi to jest trudny kraj dla obcokrajowca, ponieważ mało ludzi mówi po angielsku, ludzie są dosyć zamknięci, wsobni, nie są chętni do pomocy, palą w hotelach, więc jakby takie rzeczy, które jeżeli przyjdzie się na tydzień, dwa, gdzieś można nawet tego nie zauważyć, w momencie, kiedy zostaje się dłużej, to już się czuje. Więc z jednej strony pływamy po tej powierzchni, bo nie jesteśmy rezydentami i tutaj nie mieszkamy, ale z drugiej strony doświadczanie kultur, doświadczanie tego wszystkiego dookoła tego kraju, jedzenia, nastrojów, atmosfery, to wszystko się czuje, będąc chwilę dłużej, zostając w miejscu i mogąc to obserwować. I chciałam jeszcze wspomnieć właśnie o systemie pracy, o tej zmianie. Co odkryliśmy i tak naprawdę będąc w Polsce pewnie moglibyśmy na to nawet nie wpaść. Niesamowitym jest wstać rano i mieć te pierwsze 8 godzin czasu dla siebie. Czyli wstajemy rano, jemy śniadanie, idziemy zwiedzać, idziemy gdzieś coś zobaczyć. Nie ma wtedy też turystów wielu, ulice nie są tak zatłoczone i do pracy dopiero on siada około godziny 14 naszego czasu w strefie czasowej, jakiej jesteśmy. I do wieczora się pracuje. Ja tak samo po całym dniu, kiedy chodzimy, jesteśmy aktywni, zrobimy jakiś trekking albo coś nietypowego, to też łatwiej jest mi potem usiąść, planować i jakby już intelektualnie bardziej się skupić i organizować takie rzeczy po połowie dnia aktywnej, kiedy już człowiek bardziej ma ochotę usiąść i po prostu pomyśleć, niżeli w drugą stronę. Zwłaszcza, że jak na chwilę wróciliśmy do Polski, to wróciliśmy do starego trybu i czuć było, że to jednak nie to, że jak się wstaje rano, to przyjemniej jest coś zrobić i podładować te baterie, a później się gdzieś wyciszyć wieczorem do pracy. Więc jakby może jest to nietypowe, ale nam się sprawdziło, więc jeżeli ktoś miałby taką okazję, to również polecam zobaczyć, jak to by u kogoś innego zadziałało, czy taki tryb byłby dobry, czy nie. A taka podróż właśnie jest możliwością sprawdzenia i siebie w różnych sytuacjach i w wielu miejscach. Więc chyba to jest najwspanialsze. I nawet jego minimalistycznego życia, bo tak jak mówiłam, 40 kg na dwie osoby, to jest dosyć mały bagaż, mamy plecaki i też sprawdzenie, co tak naprawdę potrzebujesz, co ci daje taką strefę komfortu, dzięki czemu czujesz się dobrze, ponieważ w podróży są ważne takie rytuały i taka rutyna, coś, co się na nowo buduje.
Kasia Lisiecka dzisiaj w programie Między Biegunami. Kasiu, w takim razie tutaj zrobimy oddech i za kilka chwil wracamy na antenie Radia Kraków do rozmowy i połączenia z Japonią. Katarzyna Lisiecka dzisiaj w programie Między Biegunami o podróży, o pracy w podróży, o planowaniu takiej podróży. My mówiliśmy, tutaj Bartek wspominał, zresztą przez twoje usta też się przewinęło słowo nomadyzm, cyfrowy nomadyzm. Czym jest dla ciebie cyfrowy nomadyzm?
Tak naprawdę jakby podejść do tego, to jest przemieszczanie się, to jest podróż, ale tak naprawdę życie jest podróżą, więc zależy jak to do tego podchodzi. Dla mnie to jest możliwość po prostu bycia w kilku miejscach, w wielu miejscach, w jakimś krótkim czasie, obcowanie z ludźmi, z kulturą, z jedzeniem, jakby czerpanie z życia. Dla mnie to jest tak naprawdę, to jest kwintesencją życia, ale to jest moja indywidualne tak naprawdę postrzeganie tego słowa, więc tak bym odpowiedziała na to pytanie.
Kasiu, wspomniałaś we wcześniejszym naszym wejściu, że zmieniacie w czasie podróży, no i też waszej pracy, miejsca dosyć często. Czy nie jest to jednak męczące, bo okej, macie nieduże plecaki, cały dom można powiedzieć, czy też to, co potrzebujecie, żeby osiągnąć ten wasz komfort, mieścicie w dwóch plecakach, więc tutaj ograniczeń mobilności nie macie. No ale właśnie, ale czy łącząc podróże z pracą i zmieniając tak często te miejsca pobytu i zamieszkania, to jednak w pewnym momencie nie robi się męcząco, bo cyfrowy nomadyzm też kojarzy się z tym, że okej, jesteśmy w podróży, pracujemy zdalnie, ale raczej mamy jakąś taką swoją bazę gdzieś w miejscu, w którym nam się spodobało, zakochaliśmy się, są piękne zachody słońca albo po prostu dobre jedzenie i wszystko razem wzięte. Natomiast wy jednak często zmieniacie miejsce. Jak to z waszej perspektywy wygląda?
No nam się to sprawdziło. Ja myślę, że to jest kwestia indywidualna. Zależy jak człowiek tak naprawdę podchodzi do tego, bo mam wielu znajomych, którzy również podróżują tak jak my, są cyfrowymi nomadami. Każdy z nich ma własny tryb życia w takiej podróży. Jedni znajomi wynajmują apartament na 2-3 miesiące, jakieś mieszkanie, z którego po prostu się przenoszą i to jest baza wypadowa. Inni znajomi na przykład są bardzo blisko miast, lubią przebywać w miastach, w ogóle nie wyjeżdżają gdzieś na obrzeża. Ja myślę, że u nas była kwestia tego, że po prostu lubimy się przemieszczać i nawet mieszkając w Polsce bardzo często zmienialiśmy miejsce zamieszkania, przenosiliśmy się między miastami, między mieszkaniami. To tak na szybko, że chyba około 11 razy się przeprowadzaliśmy i to nam daje takie poczucie właśnie swobody, luzu, takiego życia równoległego, że nie jesteśmy do czegoś przywiązani, że to nie jest coś finalnego, statycznego i to daje nam taki luz. Więc ja myślę, że to jest kwestia totalnie indywidualna, bo jeżeli ktoś lubi mieć miejsce, do którego wraca jedno stałe, to inaczej jakby musiał całą podróż pod siebie zbudować, ale tu jest klucz tego, że w pewnym momencie zna się swoje potrzeby i wie się, co sprawia radość, a co nie. Właśnie tu chodzi też o te rytuały, rutynę, bo jedna część to jest oczywiście podróżowanie, ale druga część to nie podróżujemy w krótkim odcinku czasu, czyli to nie są 2 tygodnie, a jesteśmy ludźmi aktywnymi, też związanymi ja jestem od małego związana ze sportem. Ja w Polsce mam konia i też jestem byłą zawodniczką, więc w Polsce gram w tenisa i jeżdżę konno. No tutaj to nie jest wykonywalne, więc muszę zamienić to, więc to też są pewne kompromisy, żeby uprawiać sport, będąc w podróży, żeby to zmieścić w tym czasie. Przeczytać książki, żeby mieć chwilę nawet obejrzeć Igę Świątek. Właśnie oglądamy US Open. Więc te wszystkie rzeczy trzeba zmieścić w to podróżowanie i zabić sobie, tak dosłownie to mówię, zabić sobie takie FOMO, taki fear of missing opportunity, bo jak się podróżuje, to człowiek chce zobaczyć wszystko, żeby odhaczyć wszystkie rzeczy. Ale w pewnym momencie zdaję sobie sprawę na zasadzie, no dobra, ale zobaczę 5 tych świątyń i one wyglądają podobnie. Jeżeli nie jest się oczywiście znawcą tematu albo jakimś wielkim pasjonatem świątyń, to w pewnym momencie trzeba sobie powiedzieć, dość, wystarczy, jestem tu i teraz, cieszę się tym, co jest, patrzę na to, co jest i mi wystarczy już 5 świątyń, zobaczę inne rzeczy, zmienię klimat, zmienię otoczenie i poszukam czegoś innego, co da mi jakieś dodatkowe wrażenia. Dla mnie wspaniałe też jest to, w jaki sposób działa to całe podróżowanie na mózg, na to, że non-stop jest się w nowym miejscu, w nowym mieście, więc cały czas próbuję się zapamiętać te rzeczy, żeby jak wrócić do hotelu, gdzie było jedzenie. Więc jakby, że to jest bardzo odświeżające, to jest coś innego, no bo wiadomo, że nasz mózg lubi popadać w rutynę, więc będąc w trakcie takiej podróży, to myślę, że jest poza strefą komfortu i wiele bodźców do niego spływa, żeby to wszystko cały czas jest gdzieś na wyższych obrotach. Więc z jednej strony jest to intensywne i też zwiedzanie, ponieważ dziennie robimy około 15 do 20 tysięcy kroków i do tego jeszcze trzeba dodać normalny trening, taki siłowy. A druga strona jest taka, że trzeba znaleźć chwilę, żeby odpocząć, żeby się wychillować, więc trzeba znaleźć ten balans. Myślę, że tak jak w normalnym życiu ważny jest ten balans, ale to każdy do tego... Jakby każdy ma indywidualną receptę na to, jak to jego życie wygląda, w jakich proporcjach lubi, jakie rzeczy dostarczać i co mu wystarcza, więc jakby to tutaj pokazuje, jak to u nas wygląda. Właśnie jak wygląda tryb życia, to, że mamy ćwiczenia, to, że na przykład na nowo trzeba było pomyśleć o diecie, w jaki sposób się odżywiać. W Polsce mniej więcej wiemy, ile co ma kalorii, a będąc tutaj chcemy i z jednej strony spróbować wszystkiego, a z drugiej strony nie możemy cały czas jeść wszystkiego, no wiadomo, jak to później się skończy, że już nie wejdziemy w te ciuchy, które mamy w plecakach, a jednak nie chcielibyśmy kupować. A to dodam jedną ciekawą rzecz, że jak ostatnio podróżowaliśmy 10 miesięcy, to nie kupiliśmy nic. I to też było ciekawe. Z jednej strony minimalizm, mamy to, co mamy w plecakach, a z drugiej strony absolutnie nie potrzebowaliśmy kupować rzeczy. I jak wróciliśmy do mieszkania, które mamy, to wtedy poczuliśmy, jak dużo rzeczy mamy tam i jak wiele rzeczy tak naprawdę nie potrzebujemy do życia.
Kasiu, a bierzecie pod uwagę na przykład taki wariant, żeby być w jednym miejscu i to będzie baza wypadowa i tam zamieszkać i ewentualnie z jakiegoś miejsca w Azji podróżować? Albo tylko tam po prostu być?
Tak, ale to jest, wizja jest związana z kamperem, czyli z jednym miejscem, w którym będziemy mieszkać, ale wszystko dookoła znowu będzie się zmieniać, więc widzimy, że za kilka lat, jak już będziemy może mniej sprawni, a może też trochę bardziej zmęczeni tymi podróżami, bo nie ukrywamy, jest to w jakimś stopniu obciążające, to wtedy myślimy o tym, że kupimy kampera i będziemy na przykład po Europie jeździć kamperem, odwiedzając miejsca i dalej oglądając świat.
Kasiu, ten pomysł na kamper związany jest przede wszystkim z Azją, czy myślicie o tym w perspektywie całego świata, czyli wracacie przykładowo do Polski, do Europy, tutaj kupujecie kampera, no i ruszacie przed siebie właśnie stąd, a gdzie, to jeszcze okaże się i wyjdzie w planach.
Dokładnie tak, ale myślimy bardziej w kontekście Europy, Skandynawii, gdzieś, bo drogi są lepiej przygotowane. Jakby pod kampera to też jest istotniejsze, jednak w Azji te drogi są no, szerokim autem. W Hongkongu na przykład to nie ma opcji, bardzo wąziutkie są te dróżki, to są trzy pasy, tak żeby pomieścić ten ruch i nie widziałabym możliwości podróżowania kamperem po Azji, więc dlatego Azję chcemy zwiedzić właśnie w taki sposób, jaki zwiedzamy, a jak już poczujemy, że jest dość tego wszystkiego, co doświadczyliśmy, zobaczyliśmy, to myślimy o kamperze w kontekście Europy i jeżdżenia tam, ponieważ zupełnie inna jest kultura, jest możliwość zostania gdzieś na parkingach, no też jest bliżej, jest inaczej, a hotele jednak w Europie proporcjonalnie są dużo droższe niż w Azji, dlatego też będzie to dla nas normalniejszy wybór. No i będzie to jedno miejsce, tylko po prostu będzie mobilne nadal, no ale ciągle związane z podróżowaniem, z przemieszczaniem się.
Katarzyna Lisiecka, program Między Biegunami, to jest Radio Kraków. Katarzyna Lisiecka dzisiaj w programie Między Biegunami o pracy w podróży. Kasiu, opowiadasz o tym, że przemieszczacie się cały czas, że zmieniacie miejsca zamieszkania i tak dalej, i tak dalej. Macie już spore doświadczenie. Jeżeli ty miałabyś komuś coś doradzić, jeżeli chodzi o taki wariant życia, to co byś doradziła? No bo pojawiają się problemy, to bez wątpienia po drodze, choćby komunikacyjne.
Tak, problemy są komunikacyjne, ale przede wszystkim najważniejsza jest otwartość. Otwartość, ponieważ uniwersalnym językiem dla każdego z nas, pomijając pewne kody kulturowe, jest język ciała. Więc jeżeli pomimo tego, że znamy angielski na pewnym poziomie, nie będziemy w stanie się porozumieć, jeżeli druga strona będzie otwarta, to pytając o jedzenie możemy pokazywać, że chcemy coś zjeść i jeżeli nie jesteśmy pewni, co to jest za mięso na talerzu, to możemy pokazać, machając dosłownie rękami, czy to jest kura, chrumkając, pytając, czy to jest świnka. Więc tak naprawdę zależy od kraju, w jakim jesteśmy i czy ludzie tam są otwarci i chętni do tego, żeby w ogóle wejść z nami w jakąkolwiek relację, żeby porozmawiać, czy są chętni, żeby nam pomóc, ponieważ no każdy kraj ma swoją specyfikę i w niektórych krajach ludzie są bardzo otwarci, śmiali, podchodzą. Na Tajwanie tak było, jechaliśmy na skuterku i wystarczyło, że się uśmiechnęliśmy i ktoś dawał nam owoce. Sam z siebie pytał, czy nam pomóc i jeszcze na Tajwanie poziom języka angielskiego jest niesamowity, wszyscy mówią po angielsku. Natomiast w Korei no ludzie nie byli chętni, nie chcieli rozmawiać nawet przez translator, w żaden sposób nie chcieli komunikować. Uciekali. Jesteśmy teraz w Japonii, którą pamiętamy sprzed 8 lat, gdzie język angielski był na dużo, dużo niższym poziomie. Tutaj w tym momencie tak widzimy, że 30% osób w Japonii mówi po angielsku, a jeżeli nie mówią, to rzeczywiście są bardziej otwarci już na osoby z zagranicy, na turystów, więc chcą i próbują się komunikować. Więc radę bym dała taką, żeby się nie bać, żeby rozmawiać, że to tak naprawdę nie chodzi o język, tylko chodzi o osobę i żeby próbować, bo to nie chodzi o gramatykę, nikogo to nie interesuje tutaj. Najważniejsze, co chcemy przekazać i tak naprawdę z każdym da się porozmawiać, w jakiś sposób coś przekazać, coś się dowiedzieć, jeżeli ta druga osoba jest po prostu chętna i otwarta.
No właśnie, Kasiu, bo wspomniałaś o tym na końcu. Jesteście teraz w Japonii i robicie te pierwsze kroki, poznajecie kulturę, styl życia Japończyków. No właśnie, wspomniałaś o tym tutaj, przy komunikacji, jak to wygląda mniej więcej, ale jakie są wasze wrażenia, te pierwsze właśnie z Japonii, bo planujecie tam zostać jeszcze kilka miesięcy. No właśnie, no jak smakuje Japonia?
Dobra, to ja wam powiem, bo ja jestem zachwycona, ale to jest kwestia jakby mojego odbioru. Jest tutaj bardzo cicho. Nikt nie rozmawia w metrze, nie rozmawia się na ulicach. Więc jeżeli porównam do tego jakieś gwarne miejsca albo Wietnam, w którym wszyscy trąbią, wyjeżdżając na ulicę, zjeżdżając, pozdrawiając kogoś, to jest bardzo cichutko, bardzo porządnie, wszystko jest tak wysprzątane na tip-top, z takim pietyzmem poukładane, więc jakby to są rzeczy, które naprawdę na mnie działają, zwłaszcza, że też jedzenie jest przepyszne, podawane w malutkich porcjach, no wiadomo, ta długowieczność tej Japonii skąd się wzięła. Ludzie jeżdżą na rowerach, w Osace nie widzieliśmy żadnego autobusu takiego miejskiego, który kursuje, więc albo jeździ się tutaj metrem, albo pociągiem, albo rowerem, albo chodzi, więc widzimy bardzo dużo osób, które chodzą i wszystkie są cicho, więc nie ma tego gwaru, tego, no jak wyjdziemy w Polsce na ulicę, to rzeczywiście dużo osób rozmawia, tutaj tego nie ma. Jest drożej, chociaż w Polsce już, chociaż przyznam, że w Japonii obecnie obiady są tańsze niż w Polsce, co może być szokiem. Za dwie osoby jesteśmy w stanie wydać jakieś 40 zł. I to nie jedząc street food, tylko idąc do jakiejś mniejszej restauracji. Więc Japonia bardzo nam się podoba, zwłaszcza ulice i jak przechodzi się między tymi domkami, gdzie dominującym kolorem jest biały, czarny, czerwony, elementy drewna, lampiony. To coś to po prostu raduje to moje serce, jest po prostu pięknie, więc ta Japonia, no ale w tym krótkim kontakcie teraz naprawdę zrobiła na nas bardzo duże wrażenie. I jedną rzecz dodam, podróżując w taki sposób, zwraca się uwagę trochę inaczej na te kraje, ponieważ przenosi się z jednego do drugiego, więc te różnice są na dzień dobry tak naprawdę widoczne. To co rzuca się w oczy właśnie, czy jest cicho, czy czysto, czy jak poziom angielskiego, takie rzeczy to od razu są widoczne, bo jak podróżuje się w wersji urlopowej, to jedzie się, potem się wraca do Polski i pewne rzeczy się zacierają, coś się zapomina, a tutaj po prostu przenosi się z jednej kultury do drugiej i te kontrasty są bardzo widoczne i zwraca się na nie uwagę, zwłaszcza jeżeli na przykład człowiek jest już zmęczony jakimś pobytem w Wietnamie, to polecam taki przyjazd do Japonii, gdzie to jest zupełnie drugi biegun tego wszystkiego i po prostu jest cicho, spokojnie, nikt się nie narzuca. No ludzie są troszkę wycofani, to wiadomo, kultura, ale żeby to było jasne, tak jak mówię, nadal jesteśmy tylko osobami, które na chwilę tutaj przebywają, nie mieszkają, bo podejrzewam, że jeżeli ktoś zdecydował się zamieszkać w Japonii, no to na pewno by się zmierzył z zupełnie innymi problemami związanymi z językiem, z tymi różnicami kulturowymi, które mogłyby być nie do przeskoczenia.
Kasiu, to już na koniec muszę cię jeszcze zapytać, bo mówiliśmy o was jako w liczbie mnogiej, rozmawiamy z tobą. Mąż pracuje teraz?
Tak, mąż właśnie poszedł w inne miejsce pracować, żebym mogła odbyć tutaj tą rozmowę, ponieważ przy takiej podróży to wiadomo, że nie mamy dwu, trzy pokojowego mieszkania, pokoju w hotelu wynajętego, więc raczej jest to jeden pokój, w którym teraz jestem, w którym mogę rozmawiać. No i mąż musiał pójść do lobby, żeby tam odbyć kolej i żeby móc pracować. Więc jakby to jest ten jeden minus, to są te kompromisy, z którymi trzeba się godzić. Ale tak naprawdę patrząc na to wszystko, co dostajemy w zamian, to myślę, że warto. Więc jeżeli ktoś myśli nad takim życiem, to proponuję, żeby spróbować, zobaczyć. Zawsze można wrócić, to z niczym się nie wiąże. A w dobie pracy zdalnej jest możliwe spróbowanie tego, nawet jeżeli byłoby się w jednym miejscu. I zobaczenie, czy taka opcja życia nam pasuje, czy nie, czy będzie się szukać dalej.
Kasiu, w takim razie, jak już wrócicie po tej części podróży, zapraszamy oczywiście do Radia Kraków, żebyście opowiedzieli o Japonii. Będzie można nieco więcej i dłużej porozmawiać już także o tych szczegółach tej podróży. Gdzie cię szukać? Gdzie was szukać?
Założyłam Instagram 3 miesiące temu, tylko na Instagramie obecnie leci Korea, więc relacje z Korei, ale zapraszam na Instagram i nomadseye. Pewnie dodany potem zostanie link, żeby łatwiej było trafić. Mhm. Więc tam można znaleźć, można zadawać pytania, jeżeli ktoś ze słuchaczy miałby jakieś pytania, chciałby się czegoś dowiedzieć, to zachęcam do kontaktu. To, co mogę, to oczywiście wspomogę, wspomnę, podzielę się linkami albo coś wytłumaczę, cokolwiek mogę, ponieważ wiem, że na start to zawsze potrzebny jest ktoś taki, kto by powiedział, że hej, dasz radę, można tutaj, tak, w taki sposób spróbuj. Więc jeżeli ktoś by szukał wsparcia, to piszcie.
To oczywiście my na stronie Radia Kraków, także na stronie Między Biegunami te linki będą. Kasia Lisiecka dzisiaj była gościem programu Między Biegunami. Kasiu, bardzo ci dziękujemy.
Również bardzo.